Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Dziś naszym gościem jest pan senator Polski 2050 Grzegorz Fedorowicz. Kłaniam się panu senatorowi.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał budżet, ale wysłał go do tak zwanej kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej premier Donald Tusk wspomniał, że jeśli budżet zostanie wysłany do TK, to warto przemyśleć przyspieszone wybory. Wspomniał o tym także premier Jarosław Kaczyński. W obecnej układance sondażowej Koalicja Obywatelska ma 30%, pana ugrupowanie Trzecia Droga aż 20% w sondażach, czyli wam takie rozwiązanie politycznie by się kalkulowało.
Tak, rzeczywiście jest, tak jak pan mówi. Wczoraj rzeczywiście był gorący dzień, no, związany z ustawą budżetową. Ja powiem tak, przede wszystkim ta kontrola następcza dotyczy tej sfery uchwalania budżetu pod kątem formalnym. Oczywiście pan prezydent nie zrobił niespodzianki całej koalicji rządzącej, koalicji 15 października. To przez pana, ten ruch przez pana prezydenta był zapowiedziany już wcześniej. No, pan prezydent staje po stronie obecnej opozycji, uznaje, że uchwalony budżet, uchwalenie budżetu odbyło się w sposób wadliwy. No tutaj nic takiego nie miało miejsca, ponieważ Sejm, znaczy to, że nie było dwóch posłów, pana posła, byłego posła Wąsika i Kamińskiego, to nie przeszkadza w uchwaleniu w ogóle żadnych tutaj ustaw. Przypominam, że Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
Ale wróćmy do tej kwestii politycznej pytania, właśnie. Tak. Czy możliwa jest zmiana, możliwy jest reset polityczny i nowe wybory, czy też raczej nie?
To znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że tak, że my jesteśmy oczywiście gotowi na wybory. Zauważył pan zresztą słusznie, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej to jest w granicach 30%. To poparcie zrównało się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. My z kolei mamy 20%.
Czyli moglibyście rządzić bez Lewicy.
Tak, jest spokojnie bez Lewicy, a nawet gdyby to było rządzenie z Lewicą, to moglibyśmy, myślę, skutecznie odrzucać weto prezydenta i skutecznie rządzić. Oczywiście my jesteśmy gotowi do wyborów, natomiast ja nie wiem, czy społeczeństwo jest gotowe do wyborów, dlatego że społeczeństwo oczekuje no tutaj pracy z naszej strony, ze strony rządu, polityków, załatwiania spraw zwykłych.
No ale panie senatorze, praca dla obywateli musi być skuteczna, a większość taką skuteczność gwarantuje.
Tak, panie redaktorze, natomiast jeszcze raz powtarzam, następne wybory w tak krótkim czasie uważam, że byłyby dość kłopotliwe tutaj ze względów technicznych, ponieważ mamy wybory za chwilę do samorządu i za chwilę do Europarlamentu, chyba żeby to były wybory razem z wyborami do Europarlamentu. Myślę, że dałoby się to pogodzić. Powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem gotowy do wyborów. Aha. Ja mogę stawać do wyborów jutro. Zdobyłem wyśmienity wynik, w związku z tym nie boję się o
po panie senatorze, żeby skonkludować ten wątek, bo to pewnie interesuje naszych słuchaczy. Karty są na stole, czy jest to raczej political fiction na ten moment?
Ja myślę, że jednak political fiction, dlatego że tutaj myślę, że to jest takie troszeczkę sprawdzam ze strony prezydenta. Oczywiście my jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jakby cała czy konstytucja tutaj nie przewiduje powtórnych wyborów, dlatego że jeszcze notabene nie było takiego przypadku, żeby prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego po 1989 roku. To jest pierwszy tego typu przypadek, ale też nie, przypadek nie do końca opisany w Konstytucji. Także tutaj ja bym jednak może nie oczekiwał, ale spodziewał się tego, że tutaj nie będzie przedterminowych wyborów. Myślę, że będziemy sobie radzić w inny sposób i te wybory no, nie będą konieczne. Mhm. Tak jak powiedziałem, tu ze względu na społeczeństwo.
Panie senatorze, przejdźmy do kolejnego tematu. Polska 2050 debiutuje w roli partii rządzącej. W jaki sposób akcentujecie swoją odrębność w rządzie? W tle tego pytania, w jaki sposób walczycie o to, by w przyszłości nie zostać zjedzonym przez większego koalicjanta?
Ja myślę, że tak się nie stanie. Gdybyśmy mieli być zjedzonym przez większego koalicjanta, to by się stało już w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do wyborów. Pan, pewno redaktor doskonale pamiętają to słuchacze, kiedy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska próbowała namówić Polskę 2050, a także inne ugrupowania do startu wspólnego, do startu na jednej liście. Myśmy się bardzo mocno opierali, obroniliśmy to stanowisko, poszukaliśmy innych rozwiązań, czyli koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Co się okazało, i myślę też, że tutaj nikt tego nie zaprzeczy, bo to było bardzo mocno analizowane przez analityków politycznych, że to był bardzo dobry ruch i słuszna droga. Ta trzecia droga okazała się idealnym rozwiązaniem dla polskiej demokracji, dla teraz obecnej większości. I ja myślę, że wchłanianie nas teraz no jakby po wyborach, po momencie, kiedy tworzymy rząd koalicyjny, no też nie ma sensu. I ja myślę, że doskonale...
Czyli taka obawa wam na razie gdzieś z tyłu głowy, nie ma takiej obawy, że trzeba się bronić przed... większym koalicjantem.
Absolutnie, panie redaktorze, nie mamy takich obaw, a także tutaj nie mamy takich zamiarów. Jeszcze raz, przywołam te sondaże, które pan przywoływał na początku. 20% prawie poparcia. To pokazuje, że trzecia droga, że Polska 2050 jest potrzebna na scenie
to od razu zapytam,
cały czas mamy swoich...
To od razu zapytam, jeśli te sondaże pokazują, bo faktycznie pokazują sukces obranej strategii. Za wcześnie jeszcze mówić o konkretnych nazwiskach i kandydaturach, ale można zapytać o strategię na wybory regionalne. Czy wszędzie pójdziecie razem z PSL-em, czy też będą miejsca, gdzie będziecie wystawiać swoich kandydatów osobno?
Jeżeli chodzi o tutaj o poziom sejmików, to na pewno pójdziemy razem. Już liderzy podpisali umowę koalicyjną, w świetle której start do sejmików to będzie w ramach wspólnego komitetu koalicyjnego Trzecia Droga. I tutaj nie ma dowolności w tym zakresie, także sejmiki to będą...
Nie ma dowolności, to znaczy, że wszyscy kandydaci będą umawiani.
Dokładnie, umawiani, konsultowani, zatwierdzani przez zarząd krajowy obu partii. Natomiast co do startu na tych niższych poziomach, czyli co do startu w wyborach powiatowych i gminnych, istnieje już pewna dowolność, znaczy możliwa jest dowolność w tym zakresie, ale generalnie myślę, że jeżeli chodzi o poziom powiatowy, to również będzie w formule trzeciej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o wybory do gmin, tutaj jest naprawdę no, bardzo różnie, dlatego że też członkowie naszego stowarzyszenia i partii Polski 2050 no, szukają jakby różnych koalicji, skutecznych koalicji i tam może być różnie, ale tam nie ma konieczności.
Będziemy do tego koalicji wracać, jeśli chodzi o Wielkopolskę, jak już te kandydatury będą znane. Tymczasem chciałbym wrócić do obietnic Polski 2050. Czy obietnica odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa, aparatu, powstania aparatu Komitetu Nominacyjnego jest już obietnicą niebyłą?
Czy nie, jest aktualną obietnicą, tylko że proszę pamiętać, że jak Polska 2050 nie rządzi we wszystkich ministerstwach. Ja mogę tylko powiedzieć za te ministerstwa, które są w rękach właśnie Polski 2050. Tutaj takim doskonałym przykładem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I tam to się dzieje, to znaczy może nie ma...
Panie senatorze, to skoro to się dzieje, no to czy pani Ewa Patalas, kandydatka wasza na posła w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy pani Emilia Wasilewska z Konina, czy te panie przeszły konkursy do Funduszu Ochrony Środowiska?
Przeszły bardzo wnikliwą weryfikację. Ja proponuję zapoznać się z CV tych pań, czy pani Wasilewska, czy pani Patalas, proszę zajrzeć.
Ale są to przecież członkinie waszej partii. Jak to się zatem ma do hasła odpartyjnienia spółek i rad nadzorczych?
Tak, panie redaktorze, ale też proszę jakby nie ograniczać też możliwości fachowcom zasiadania w spółkach Skarbu Państwa. Proszę zobaczyć, naprawdę namawiam, to nie jest tajemnica, proszę spojrzeć na chociażby, mówię, przywołaną w pierwszej kolejności.
No zgadza się, pani Ewa Patalas jest doktorem z zakresu ochrony środowiska, ale...
Wie pan, to ona będzie teraz pracować w tym zakresie, w tym obszarze, w związku z tym, oczywiście jest członkinią partii, startowała w wyborach parlamentarnych, oczywiście to jest prawda, natomiast Ewa Patalas jest jedną z wielu, także, które będą zasiadać
Senatorze, a pan mecenas Michał Gniatkowski, też wasz działacz w zarządzie Enei, no on nie jest specjalistą od energetyki.
Panie redaktorze, ale w zakresie też w zespole takim jak spółki, Rada Nadzorcza Spółek Skarbu Państwa, potrzebni są również prawnicy. Pan Michał Gniatkowski jest wyśmienitym prawnikiem. Od kilkunastu lat działa w obszarze prawa, jest radcą prawnym. Ja myślę, że tutaj nie można odmawiać mu też również kwalifikacji. To są trzy osoby, które pan wymienił.
Jest jeszcze czwarta osoba już spoza Boże gdzieś Wielkopolski, ale pytanie, czy zatem czy warto było obiecywać odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, bo wydaje się, że to jest przecież normalny proces, że wszystkie partie polityczne zawsze wprowadzają swoich ludzi. Czy warto było zatem taką obietnicę dawać?
Tak, warto było taką dawać, ponieważ oprócz jakby odpartyjnienia i takiego troszeczkę szerszego spojrzenia, też proszę zwrócić uwagę na merytorykę, na fachowość.
Ale państwo nie odpartyjniacie. Pan mówi odpartyjnienie, a macie swoich ludzi. No to jest to odpartyjnienie, panie senatorze, czy nie ma?
Ale niech pan spojrzy tylko na ilość członków w tych radach nadzorczych. Proszę zobaczyć na inne osoby, które będą zasiadać. W przypadku poprzednich rad nadzorczych, praktycznie 100% składu było związane z określoną opcją polityczną. Tutaj pan tego nie zobaczył.
No właśnie, wy obiecaliście to zmienić. Wy obiecaliście, że będzie wreszcie normalnie. Zobaczymy. Oby tak się stało, jak pan senator mówi, że to jest tylko mała część tych nominacji.
To jest promil tych nominacji. Proszę się przyglądać. Oczywiście media są od tego, żeby sprawdzać, kontrolować polityków. Tutaj zapewniam pana, że w tym zakresie, o którym mówimy, jeżeli chodzi o te osoby, mamy naprawdę czyste sumienie. To nie są osoby przypadkowe. To nie są osoby, które pracowały w, nie wiem, jakichś innych obszarach związanych z, czy obszarach zupełnie niezwiązanych z
no, pan Gniatkowski się akurat energią nie zajmował, ale ostatnie pytanie, panie senatorze, bo już musimy kończyć. Pan jest senatorem okręgu 92. To jest bardzo sensytywny okręg. Właśnie jeśli chodzi chociażby o kwestie środowiskowe, ekologiczne, energetyczne, czego w bieżącym roku powinni spodziewać się mieszkańcy tej wschodniej części Wielkopolski? Co chcecie im dowieść?
Na pewno będzie w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o ekologię. Pierwszy ruch, który zrobimy, to oczywiście przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to jest dokładny audyt wszystkich nielegalnych wysypisk, które zagrażają środowisku, a także społeczeństwu. To już się dzieje.
Czy to jest poważny problem w tym okręgu wyborczym? Jest wiele takich nielegalnych wysypisk?
Jak na razie żadne wysypisko nie płonęło, ale takie są w naszym okręgu i ja myślę, że to jest coś, co już trzeba teraz, w tym momencie zapobiegać. To jest jakby pierwszy problem. I innym problemem, a może nie problemem, ale w naszym okręgu jest tak zwane Pojezierze Gnieźnieńskie. To jest obszar jezior Połowic, Korzęcin. I to jest kwestia też również pewnego wyrównania zasobów hydrologicznych, czyli uzupełnienia tych jezior w wodę, ponieważ sytuacja w tej chwili jest tragiczna z wynikiem funkcjonowania kopalni odkrywkowych w okolicach Konina. W tej chwili
musimy kończyć, panie senatorze.
Szkoda, panie redaktorze.
Wrócimy do tej rozmowy, bo kwestia ochrony środowiska, zwłaszcza w tak pięknym miejscu Wielkopolski, na pewno naszych słuchaczy zainteresuje. Bardzo dziękuję panu.
Dziękuję,
moim i państwa gościem był pan senator Andrzej Fedorowicz z Polski 2050. Grzegorz, przepraszam, Fedorowicz, bardzo przepraszam, z Polski 2050. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze.
Kłaniam się, życzę państwu dobrego dnia.
Kluczowy temat.